Miłosz Bugajski to Polak, który wyjechał w zeszłym roku na stałe do Tokio w Japonii. Właśnie tam zastała go pandemia koronawirusa. Jak wygląda życie w czasie epidemii? Jakie działania podjął japoński rząd? Czy Japończycy stosują się do nakazów i zaleceń? Tego wszystkiego dowiecie się z naszej rozmowy. Cześć Miłosz.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Od ponad 7 miesięcy mieszkasz prawie na drugim końcu świata. Jak ci się żyje w Japonii?
W Japonii żyje mi się w porządku, nie mam naprawdę powodów do narzekania. Japonia jest krajem z bardzo ciekawą kulturą, fajnymi ludźmi, fajnym jedzeniem. Nie mam powodów do naprawdę narzekania. Jest też rozwinięta gospodarczo, więc też jakby standard życia jest naprawdę w porządku.
Znamy się już ponad 10 lat, więc wiem, jak zawsze fascynowało cię to państwo. Byłeś już w Japonii na wymianie. Powiedz, czy twoje wyobrażenie o tym kraju zostało w jakiś sposób zweryfikowane po tym, jak zamieszkałeś tam właściwie na stałe?
Tak, moje wyobrażenie, wcześniej moje wyobrażenie jeszcze w Polsce było zbudowane na takich rzeczach jak książki, filmy, nie wiem, seriale, moi nauczyciele japońskiego, Japończycy w Polsce, więc faktycznie było trochę takie, nie chciałbym powiedzieć zaburzone, ale po przyjeździe do Tokio i szczególnie wcześniej jeszcze na wymianie, wszystko zostało zweryfikowane. Szczególnie takie rzeczy jak na przykład opinia o, nie wiem, osobowości Japończyków czy ich charakterze. Zawsze wcześniej, z tego co słyszałem, to jakby, nie wiem, wszystkie opinie były takie, że Japończycy są strasznie tacy, wiesz, zamknięci, raczej zimni, nie okazujący prawdziwych emocji, nie za bardzo otwarci na jakieś bliższe, wiesz, otwarci się szczególnie na obcokrajowca. Natomiast faktycznie po przyjeździe do Japonii i po bliższym poznaniu paru osób, mogę z całą pewnością powiedzieć, że no tak faktycznie nie jest, że Japończycy są naprawdę otwartymi ludźmi, imprezowymi w wielu przypadkach i przy bliższym poznaniu naprawdę są bardzo życzliwi, otwarci i jakby te cechy charakteru się jednak nie pokrywają z tymi opiniami. Jedna rzecz, która mnie trochę tak powiedzmy zdziwiła, to jest większość osób uważa Japończyków za bardzo pracowitych, takich poświęcających się swojej pracy, oddanych temu, co robią. I to jest prawdą, ale jakby powiedziałbym, że jakby to też jest trochę tak, że wydaje się, że Japończycy są tacy tak pracowici, kiedy naprawdę to duża część ich pracy to jest bezproduktywne, nie wiem, przekładanie papierów w biurze, udawanie, że nie wiem, przed szefem, że spędzają 12 godzinę danego dnia w pracy, tak żeby się pokazać, a tak naprawdę jakby ich produktywność jest niewielka w najlepszym przypadku.
No. A tak jeszcze spytam cię z ciekawości, jak wygląda system pracy w Japonii, bo u nas to jest 40 godzin tygodniowo, są weekend jest w sobotę i niedzielę, jak to wygląda w Japonii?
Znaczy oficjalnie jest tak samo, jakby tydzień pracy jest 40-godzinny, weekendy są wolne, natomiast w praktyce w większości przypadków takich tradycyjnych japońskich firm to nadgodziny są w zasadzie normą. Wielu moich znajomych pracuje, nie wiem, około 10, może 11 godzin dziennie i często też w soboty, więc oficjalny jakby system pracy, a jak to w praktyce wygląda, są dwie różne rzeczy w Japonii.
Ale właściwie rozmawiamy dzisiaj, się spotykamy z troszkę innego powodu. Obecnie na całym świecie szaleje pandemia koronawirusa. Sytuacja dla każdego z nas właściwie jest nowa, bo to, co się obecnie dzieje, nie miało miejsca przez dobrych kilkadziesiąt lat, jeśli nie nawet 100. Powiedz, jak zmieniło się życie codzienne w Japonii przez koronawirusa?
Szczerze mówiąc, życie codzienne w Japonii nie zmieniło się znacząco. W moim przypadku było to tylko przejście na pracę zdalną i jakby przestałem dojeżdżać do biura, zacząłem pracować tylko i wyłącznie z domu. Znaczy to też stopniowo były wprowadzane pewne jakby, nie chciałbym powiedzieć ograniczenia, bo to nawet za mocne słowo, ale około lutego jakieś drobne rzeczy w rodzaju, nie wiem, przearanżowania przestrzeni publicznej, jakieś folie w sklepach, taśmy na podłogach, żeby zachować odległość od siebie, stoliki w restauracjach przykryte, co drugi stolik, tak żeby również zachować dystans, wpuszczanie określonej ilości ludzi do sklepu, nie wiem, po 5 powiedzmy osób naraz. Takie dosłownie, nie chcę powiedzieć kosmetyczne, ale niewielkie zmiany. Najbardziej takie poważne rzeczy, jak na przykład transport publiczny, który powinien, w zasadzie jest największym zagrożeniem, wydaje mi się, w Japonii, nadal zupełnie normalnie funkcjonuje. Nic w tym aspekcie się nie zmieniło i codziennie w godzinach szczytu tysiące Japończyków w Tokio nadal korzystają z niego, więc jakby no niestety wydaje mi się, że jakby niewiele się zmieniło, powinno się zmienić dużo więcej w Japonii.
Sprawdzałem sobie statystyki dotyczące liczby nowych przypadków w Japonii podczas przygotowań do naszego wywiadu. Koronawirus pojawił się tam szybciej niż w Polsce, bo już chyba w lutym, może nawet szybciej, to mnie poprawisz, ale o dużym przyroście osób zakażonych możemy mówić dopiero w kontekście kwietnia. Proszę, zweryfikuj moje informacje, czy to się zgadza.
Tak, sprawdziłem i pierwszy przypadek to jest już połowa stycznia. Gdzieś w prefekturze Kanagawa, czyli niedaleko w sumie od Tokio, ktoś wracający w ogóle z Wuhanu, z Chin. To była pierwsza osoba w połowie stycznia zarażona w Japonii, ale na przestrzeni właśnie stycznia i jeszcze początku lutego to były właśnie liczby w postaci dosłownie kilku osób. Potem była ta cała sytuacja z wycieczkowcem Diamond Princess, czyli chyba na początku lutego jakoś ten wycieczkowiec w porcie w Yokohamie został poddany kwarantannie. To w ogóle była taka sytuacja, że tam rząd japoński był mocno tam oskarżany o to, że źle potraktował tę sytuację. Duża część załogi tam już podobno była oficjalnie potwierdzone było to, że byli zarażeni, ale nadal zajmowali się jakby pasażerami. I finalny jakby stan był taki, że 700 osób ponad było na tym wycieczkowcu zarażonych, z czego 4 zmarły. Dwa tygodnie później, jeszcze wtedy, to był cały czas luty, więc wtedy jeszcze jakby i w sumie nadal do tej pory nie wiadomo tak dużo o wirusie, tak, a już wtedy podjęta została decyzja, że bez problemu mogą te osoby zostać wyjęte spod kwarantanny, opuściły statek i dosłownie, nie wiem, tydzień później chyba wzrost zarażeń w Tokio i w ogóle w Yokohamie, w okolicach tutaj stolicy wzrósł znacząco, więc też było takie, trochę mi się wydaje, zaniedbanie. No i potem od marca faktycznie i w kwietniu już zaczęła się sytuacja, w której, nie wiem, 100, 200, w setkach przypadków dziennie zaczęły być liczone właśnie przypadki koronawirusa w Japonii.
Jakie obostrzenia wprowadził rząd Japonii w związku z epidemią, gdy ona się rozpoczynała? Czy stało się to profilaktycznie przed pierwszymi przypadkami, czy raczej po dotarciu koronawirusa do Japonii, podobnie jak to miało miejsce w Polsce? Odnośnie jeszcze tych obostrzeń, to z tego, co już zaczynałeś mówić o nich, to mam wrażenie, że nie były one aż tak restrykcyjne jak w Polsce, gdzie nawet w przypadku transportu publicznego mieliśmy ograniczoną liczbę wejść do autobusu czy do sklepów, już nie mówiąc o innych miejscach. Jak to wyglądało w Japonii?
Tak, znaczy z tego co słyszałem, to Japonia, podobnie jak, nie wiem, kraje może skandynawskie, podjęła taką bardziej strategię ukierunkowaną na podtrzymanie gospodarki i nieograniczenie aż tak działania, ja nie wiem, biznesów, ale jedną takich z pierwszych decyzji było na przykład zamknięcie szkół, co w sumie też było dużym problemem dla wielu Japończyków, bo jakby system edukacji w Japonii zupełnie nie był w żaden sposób gotowy na to, żeby jakoś przejść na uczenie zdalne i po prostu sprowadziło się to do zawieszenia jakiejkolwiek edukacji. Do tej pory jakby to trwa, więc już, nie wiem, 2 miesiące bodajże. Dodatkowo jakby japońskie problem jest też taki, że zezwolono i zachęcono do pracy zdalnej. Wszystko się sprowadza generalnie do zachęceń lub jakby takich sugestii mocnych, rządowych, niż do jakichkolwiek restrykcji, żadnych mandatów, żadnych tego typu rzeczy w Japonii nie wprowadzono. No natomiast duża część firm nie skorzystała z tego, nadal pracuje normalnie, bo nie wiem, w Japonii potrzebne są takie rzeczy jak na przykład fax, czy tradycyjne jakieś japońskie pieczątki, które można używać tylko i wyłącznie w biurze, więc przez takie niewielkie, wydawałoby się, rzeczy większość Japończyków nadal musi dojeżdżać do biur. Ogłoszono niedawno, jakiś miesiąc temu stan kryzysowy, taki emergency powiedzmy, który został teraz przedłużony na kolejny miesiąc, na maj. No ale w zasadzie on też za dużo nie zmienił, po prostu to były takie kolejne mocne sugestie rządu, żeby ograniczyć wszystkie podróże, jakieś zakupy, które nie są konieczne i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może takie sklepy, jak na przykład jakieś galerie handlowe, czy tego typu zostały zamknięte, więc to jest może największa zmiana na ten moment. Ale bardziej skupiono się na tym, żeby gospodarka nie ucierpiała. Wprowadzono na przykład program, żeby każdy mieszkaniec Japonii, włączając w to obcokrajowców, otrzymał bodajże 100 tysięcy jenów. To jest jakieś niecałe 1000 dolarów, żeby jakby wpuścić to w obieg gospodarkę i podtrzymać sytuację. No i w zasadzie tyle. Może trochę jest plan wsparcia dla firm organizujących pracę zdalną, tego typu rzeczy, ale to są naprawdę rzeczy takie marginalne, porównując z tym, co się dzieje w Europie teraz.
To koniec pierwszej części naszej rozmowy. Jeszcze w tej godzinie druga część, w której zapytam Miłosza między innymi o to, czy Japończycy stosują się do zaleceń i nakazów.